Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie. Przypomnę, skończyliśmy nasze spotkanie tydzień temu na tym, że król przystąpił do Targowicy. I co dalej?
No tak, to dość, właściwie jak się na tym zastanowić, dość niesamowita sytuacja. Mamy dwa walczące państwa i raptem król jednego z nich jakby przyłącza się do swojego wroga, tak?
No tak, tylko musimy pamiętać, że to drugie państwo, czyli Rosja, to nie była wojna z ich strony, to była operacja wojskowa.
No ale skutek był taki sam, powiedzmy od razu.
No tak, no, dokładnie tak jak na Ukrainie.
Cel polityczny Petersburga był tutaj jasny. Tym celem było obalenie Konstytucji 3 maja, przywrócenie w Polsce tego anarchicznego nieładu, który był przedtem. Bo właśnie w sytuacji anarchicznego nieładu Rosjanie mogli właśnie robić, co chcieli. Chyba już wtedy, już w momencie, kiedy caryca zgodziła się na konfederację, bo to podobno trzeba było jeszcze namawiać. Ona miała taki pomysł, że wojska wejdą po prostu bez tej nakładki, jaką byli ci polscy magnaci, tak? No ale dobrze, użyła Szczęsnego, użyła Branickiego, użyła Rzewuskiego, tam paru jeszcze. No tutaj należy dodać, że jeszcze paru biskupów się do tego przyłączyło. Biskup Masalski, Wileński, Kosakowski. No niestety, tutaj oni swoją postawą potwierdzili to, co tydzień temu mówiliśmy o polskim episkopacie, cytując no wybitnego bardzo polskiego poetę Franciszka Karpińskiego, skądinąd autora najpiękniejszych pieśni religijnych, jakie kiedykolwiek po polsku napisano. Kiedy ranne wstają zorze, to są dzieła Franciszka Karpińskiego, który był bardzo krytyczny wobec polskiej hierarchii.
No to często się zdarza.
Wśród przywódców Konfederacji Targowickiej było kilku biskupów. Zostali oni wykorzystani przez Katarzynę, która już wtedy zaplanowała ostateczny, finalny rozbiór Polski. Ja przypomnę Państwu, że upadek Konstytucji 3 maja był równoznaczny z drugim rozbiorem Polski, no a trzeci nastąpił wkrótce po drugim i to był właśnie koniec pierwszej Rzeczypospolitej. Tymczasem król zachowywał się tak, jakby rzeczywiście najważniejszą rzeczą dla niego już w tym takim krytycznym momencie było zachowanie korony. Mówiono o nim, podobno był cytat, podobno on sam kiedyś miał się tak wyrazić, że jest gotów walczyć o to, żeby pozostać królem, nawet gdyby miał królować na tak niewielkim skrawku ziemi, jaki jego kapelusz obejmie, tak? Czyli tutaj nieważne były okoliczności, nieważny był los narodu, społeczeństwa, siła tego państwa, byle tylko on mógł ciągle tym królem pozostawać. Z drugiej strony, przypomnę to, o czym mówiliśmy tydzień temu, jak ważną osobą, jak ważną postacią, w sensie symbolicznym, w sensie moralnym, a faktycznie również w sensie politycznym, był dla ówczesnego polskiego społeczeństwa monarcha. Polska była królestwem. Społeczeństwo potrzebowało króla. Zresztą posłuchajmy, co pisze na ten temat ksiądz Jędrzej Kitowicz. Takowe przedsięwzięcie królewskie słuszne czyni podejrzenie o tym, że się król boi, że nie śmie bardzo rozdrażnić monarchini rosyjskiej, swojej stworzycielki, że najpierwszym jego jest celem utrzymać się na tronie, a zresztą niech się co chce dzieje. A jak prędko tak, to i wojsko straci serce i ochotę i cały naród przyklętnie pod rozkazami upartej i niezbytej protektorki swojej, imperatorowej jej mości. Bo za kimże ma obstawać? Za królem? A ten o więcej nie dba, byle tylko jako tak opanował, choćby na tylkim kawałku ziemi jak kapelusz, jako się dał z tym słyszeć przy rozbiorze Polski. Za sobą? A jakże, kiedy król przeszkadza? bez którego jako bez głowy sam naród nie może działać pożytecznie. Gdyby teraz naród chciał usilnie, jakby się należało, wypierać z kraju swego Moskwę, trzeba by mu najpierw, aby odebrał nazad do siebie władzę daną królowi nad wojskiem i nad skarbem, czego podobno by nie dopiął. Bo najprzód król dobrowolnie wyzuć by się z tej władzy nie chciał, której utrata pokazowałaby jego niedołężność, więc by mu ją trzeba wydrzeć, a to jako, kiedy najlepsza partia wojska zostaje pod komendą synowca królewskiego i kiedy imię króla więcej znaczy w wojsku niż komisja wojskowa i niż cała Rzeczpospolita. Gdyby nawet król dobrowolnie oddał Rzeczypospolitej władzę nad wojskiem i nad skarbem, któż jest, który by z pojedynczej osoby swojej mógł wystawić pewnego ojczyźnie obrońcę i zastępcę? Nie masz żadnego. Czyli, no, proszę państwa, oni sobie nie wyobrażali jakby państwa bez króla. Ja powiem więcej. Przypomnijmy, że...
Po tylu latach to ciężko było nawet.
Przypomnijmy, że minie jeszcze czasu mało wiele, dojdziemy do tego, jeszcze opowiemy o tym i wybucha pierwsze wielkie polskie powstanie narodowe, czyli insurekcja kościuszkowska. Tak? To wtedy w Warszawie, na szubienicach, lud Warszawy będzie wieszał właśnie tych zdrajców, tych targowiczan. A co się dzieje z królem? Król, proszę państwa, pozostaje nietknięty. On się w to wszystko nie angażuje, on się zamyka w zamku, on się tak zachowuje, jakby to go nie dotyczyło, ale nikt nie śmie podnieść ręki na króla. Tak? Nikt nie śmie podnieść ręki na
pomimo
króla.
Pomimo, iż przystąpił do targowicy.
Powiem ci więcej, Konradzie, że przecież część z tych czołowych działaczy, przywódców powstania kościuszyńskiego, łącznie z samym Kościuszką, była zorientowana bardzo lewicowo. Bardzo. Nazywano ich Jakobinami i oni mieli relacje z francuskimi Jakobinami. Przecież przypomnijmy też parę lat po rewolucji francuskiej. Do Paryża pędzą specjalni wysłannicy Kościuszki i władz powstania, prosząc jakobińskie władze francuskie o pomoc. I jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że tej pomocy nie będzie, dopóki w Polsce jest król. Oni nie wierzą jakby w taką prawdziwą polską rewolucję, skoro nie ucięto głowy królowi. No a w Polsce przecież nikt królowi głowy nie utnie. Więc tu widać, w jakiej przedziwnej sytuacji historycznej znaleźliśmy się. Mentalnie byliśmy jeszcze hen, nie wiem, gdzieś tam w XVII wieku, tak? Mimo że te najbardziej progresywnie nastawione elity narodu parły do przodu, widziały już demokratyczną republikę. To był bardzo trudny moment, bardzo dziwny rozdziew, a co też chciałbym bardzo mocno podkreślić, jest rzeczą niezwykłą, że w momencie, kiedy Stanisław August przystępuje do targowicy i kończy tym samym jakby wojnę polsko-rosyjską, to nasi czołowi dowódcy, łącznie przecież z Tadeuszem Kościuszką, czy jego synowcem, króla synowcem, czyli księciem Józefem Poniatowskim, podporządkowują się temu rozkazowi. Przecież można by sobie wyobrazić, że w tym momencie te oddziały się buntują i kontynuują walkę bez względu na rozkaz króla. Nie, oni wszyscy temu słabemu, niemoralnemu w gruncie rzeczy królowi się podporządkowują. Skutek jest taki, że część z nich, mówię tutaj o czołowych z jednej strony dowódcach wojskowych, z drugiej strony czołowych działaczach politycznych Sejmu Wielkiego, udaje się na emigrację. Tak? Po prostu wyjeżdżają z Polski. Nie chcą pozostawać pod władzą carycy. Nawiasem mówiąc, ratują też własną skórę, no bo przecież nie wiadomo, no tak, jakby się to mogło skończyć.
No ale taki to jest efekt kultu króla. No.
Zwłaszcza, że proszę państwa, już wtedy niestety, już wtedy wiadomo, czym jest targowica. Zaraz za armią rosyjską idzie targowica. Idą liderzy, działacze tej konfederacji, ustanawiając w kolejnych miastach, powiatach, województwa swoją władzę. Jak to wyglądało? Posłuchajmy, bo tu też są zupełnie, proszę państwa, niesamowite analogie. Tym razem zacytuję fragment z bardzo ciekawych pamiętników, z których wielokrotnie korzystaliśmy, Kajetana Koźmiana. On pisze z punktu widzenia prowincji. Niedługo Lublin był pustym i wyludnionym. Napełnił go nie sam garnizon rosyjski. Z prowincji, z miasta ruszyła się ta licha, nikczemna i podła czereda z drobnych urzędniczków i z mieszkańców, których niezdolność i ciemnota w przeszłym porządku rzeczy oddalała od znaczenia. Po wyższych urzędnikach wojewódzkich różnego stopnia opanowali opuszczony plac rejenci, komornicy, subdelegaci, wiceregenci i z uradowaną twarzą natrząsali się. Na wezwanie konfederatów nie sami, ale z całymi rodami synów cisnęli się, robiąc sobie zasługę i wstęp przez potwarze, przez kłamstwa i zarzuty przeciw czystym i nieskażonym obywatelom. Im kto mniej i z położenia swojego i z nieudolności należał do spraw krajowych, tym chytrzej i fałszywiej udawał, że się usuwał lub usunięty był dla nienawiści swojej przeciw sprawom Sejmu i Konstytucji 3 maja. Trudno się było prawemu człowiekowi pokazać, aby nie być celem natrząsania lub protekcjonalnego politowania. Każdy z takich, nakręciwszy czapkę na bok, ledwo nie nosił na czole napisu: przyszła na koniec kolej na nas. Ten ohydny obraz powtórzył się nieraz kraju, za pamięci mojej, przy każdej gwałtownej zmianie politycznej. Ten jednak, który w ten czas nasuwał się na oczy, był ohydniejszym od wszystkich następnych. No tu, proszę państwa, zacytuję raz jeszcze, że mieli na czole napis: przyszła na koniec kolej na nas. Czy to ci coś przypomina, Konradzie?
Owszem.
Pamiętasz sławny TKM, tak? TKM, teraz K, my, tak? Teraz my, teraz my. Przy różnych zmianach, przy różnych kolejnych falach politycznych przewrotów. No, ja mam poczucie, że w ostatnich latach...
Obserwujemy to nagminnie.
No nie, to powiedziałbym, że obserwowaliśmy to przez wiele, wiele lat ostatnich rządów w Polsce. No oczywiście nie w tej skali, to są jednak zupełnie inne czasy. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że Konfederacja Targowicka rządziła się takim bardzo silnym prawem zemsty, czyli wybiórczo, z pełną świadomością, z pełną premedytacją niszczono dobytek, niszczono majątki czołowych działaczy Konstytucji 3 maja. Miano listy, wiedziano, w kogo uderzać. Czasami uderzano fizycznie. Wiele osób po prostu wymordowano, wiele osób zginęło. Ale przede wszystkim właśnie palono domostwa, palono dobytek. Rabowano ten dobytek pod hasłem takim, że trzeba wykarmić te wojska rosyjskie, które przyszły nam z pomocą. No to oczywiście rabowano żywność, pieniądze, pobierano nienależne podatki i tak dalej, i tak dalej. No był to rzeczywiście bardzo trudny czas dla tej elity szlacheckiej, no również mieszczańskiej oczywiście, która poparła Konstytucję 3 maja. Zresztą posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu. Jędrzej Kitowicz daje nam tutaj taką bardzo ciekawą, bardzo szczegółową relację tego, co działo się na Litwie, gdzie szczególnie srożył się Szymon Kosakowski, taki samozwańczy hetman litewski, no z ramienia Targowicy oczywiście, który no rzeczywiście spuścił, że tak powiem, psy z łańcucha i te pogromy, dosłownie, najdosłowniej, rabunki były bardzo powszechne. Zresztą posłuchajmy następującej historii. Dywizja wojsk moskiewskich w Litwie po złamaniu Bielaka, nie mając żadnych zastępów, przyszła do Wilna, do którego weszła spokojnie, bo się jej nikt nie sprzeciwiał. Nie zostało nikogo z celniejszych obywatelów miasta, którzy wszyscy pouchodzili do Prus, przelęknieni złym traktamentem i okrucieństwami, które Moskale i Kozacy spod komendy Szymona Kosakowskiego i Kreczetnikowa generałów moskiewskich na wielu obywatelach litewskich różnej kondycji popełnili. Mianowicie na narodzie tatarskim w Litwie osiadłym, którego narodu białe głowy w domach od mężów pod znakami polskimi służących zostawione, rozpustni i na wszelkie zbrodnie wylani kozacy moskiewscy najprzód pogwałcili, a po uczynionym gwałcie do lasa wyprowadziwszy i obnażywszy psami jak zwierza szczuli. No, proszę państwa, przypominają się te liczne gwałty
na
kobietach niemieckich, ale również pomorskich. Przecież w momencie, kiedy przyszła tutaj Armia Czerwona w 1945 roku, to nie pytała o narodowość. Wiemy, że dziesiątki tysięcy, setki tysięcy kobiet padły ofiarą gwałtu, który był po prostu przyzwolonym przez władze sowieckie, przez dowódców wojskowych, elementem terroryzowania ludności. I to się powtarzało w różnych wiekach, w różnych epokach, jak widzimy również w czasach Konfederacji Targowickiej. Ale posłuchajmy dalej. Nie lepiej obchodzili się ze szlachtą, osobliwie tą, która z racji rozmaitych interesów domowych i publicznych, familii, albo też szczególnej osobie imć pana Kosakowskiego, przeciwną będąc, na gniew jego zasłużyła. Rabowano takowych domy, gwałcono płeć niewieścią, poddaństwo rozpędzano, wsie palono, szlachtę przydybaną w domach lub w ucieczce schwytaną do Wilna pędzono, opierającym się boki kłakami i batogami obkładając. Mieszczanów zaś, których Moskale przez złą pronuncjację słowa municypalny przezywali municypałami, naigrawanie czyniąc z nadanej im przez Konstytucję 3 maja wolności, najprzód każdemu złapanemu z magistratowych po 100 batogów liczyli. A gdzie znaleźli takiego, który będąc dawniej szlachcicem przyjął miejskie prawo, to mu drugie 100 batogów za zniewagę jakoby szlacheckiej prerogatywy przydawali. A potem zrzuciwszy z urzędów, nowy magistrat stanowili pod przysięgą Konfederacji Targowickiej i obowiązkiem dawnego starostom posłuszeństwa. Toż samo, acz nie tak powszechnie jak w Litwie, działo się na Ukrainie i na Rusi. Włodzimierz miasto i kilka innych miasteczek zrabowano, spalono i wielu z mieszkańców pozabijano. Smutny obraz, smutny, bardzo tragiczny, dramatyczny. Co się będzie działo dalej?
O no tym
to chyba
za
o tym, Konradzie, już opowiemy państwu za tydzień. Zapraszamy.